Chciałem przeprosić wszystkich za spóźnienie. Nie myślałem, że aż tyle osób do kościoła dzisiaj rano pojedzie, także zaskakujące to było. Otwórzcie proszę Księgę Izajasza. Przeczytam rozdział 29. Troszeczkę długo to potrwa, ale chciałbym właśnie dzisiejsze kazanie powiedzieć, popatrzcie o ten fragment, ale nie tylko. Biada Arielowi, miastu, w którym obozował Dawid. Dodajcie rok do roku, niech święta dopełnią swojej kolejności. Wtedy ja ześlę ucisk na Ariela i będzie biadanie i narzekanie i będziesz mi jak Ariel i będę ci oblegał dookoła, obstawię cię strażami i wzniosę przeciwko tobie bastiony. Wtedy poniżony aż do ziemi mówić będziesz i z prochu pokornie odzywać się będziesz. Twój głos dobędzie się z ziemi jak duch zmarłego, a twoja mowa z prochu jak szept. Lecz horda twoich nieprzyjaciół stanie się jak drobny pył, a zgraja tyranów jak zdmuchnięta plewa. Stanie się to nagle w okamgnieniu, że będziesz nawiedzony przez Pana zastępów grzmotem i wstrząsem, i głośnym hukiem, huraganem i wichrem, i płomieniem ognia pożerającego. Jak jest ze snem, z widzeniem nocnym, tak będzie z hordą wszystkich narodów walczących z Arielem i z wszystkimi walczącymi z nim, i z jego warowniami, i z gnębiącymi go. Jak śni się głodnemu, że je, lecz gdy się obudzi, jego głód jest niezaspokojony, lub jak śni się spragnionemu, że pije, lecz gdy się obudzi, jest słaby i czuje nieugaszone pragnienie, tak będzie z hordą wszystkich narodów walczących z górą Syjon. Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu. Upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie, przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie, przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada, nie umiem czytać. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności, którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas, o jak przewrotni jesteście. Tak jak gdyby można gańcarza stawiać na równi z gliną, jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim stwórcu, nie on mnie stworzył, a garnek mówił o gańcarzu, on nic nie umie. Zaiste już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim. Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca. I będą wytępieni wszyscy, którzy czekają na sposobność do zbrodni, którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu i zastawiają pułapkę na rozjemce w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym. Dlatego tak mówi Pan Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama. Jakub nie doznał wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz, bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego. Będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Pomódlmy się. Łaskawy Panie i Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że zgromadziłeś nas w ten niedzielny poranek. Dziękujemy Ci też za Twoje słowo. Panie, wyznajemy, że sami z siebie jesteśmy głupi, że bez tej pochodni, bez Twojego słowa błądzilibyśmy. Dlatego prosimy Cię o to, abyś Ty przez swego ducha odnowił nasze myśli, odnowił naszego ducha, odnowił naszą wiarę, Panie, ku doskonałości, do której nas powołałeś w Jezusie Chrystusie. Amen.
Amen.
A więc Księga Izajasza, 29 rozdział, ale tak naprawdę zanim zacznę mówić o tym rozdziale fragment, to warto przytoczyć jakiś kontekst. Kiedy zostały te słowa napisane? Jaki jest kontekst tego fragmentu? I żeby tak już ten kontekst przedstawić odpowiednio, to należy się cofnąć do Achaza. Ten fragment został napisany w czasie, kiedy Hiskiasz był już królem i Sanheryb najeżdżał Judeę. Natomiast musimy się wrócić do ojca Hiskiasza, do Achaza. Achaz był właśnie był ojcem Hiskiasza. I to on był tym, który, słuchajcie, sprowadził Asyryjczyków do Judei, mianowicie Achaz był bezbożnym królem. Achaz był tym, który, jak to w Księdze Kronik jest napisane, prostacko sprzeniewierzył się Bogu. Sprzeniewierzył się właśnie w taki sposób, że był niewierny. Łącznie z tym, że oddał swojego syna na spalenie obcym bogom. Z tego powodu Bóg zesłał na niego sąsiadów, zesłał króla Amanu, zesłał króla izraelskiego, później Filistynów i Edomitów, którzy pokonali go i którzy zaczęli go ciemiężyć. Achaz, który ukorzył się przed Bogiem przez chwilę, zastanawiał się, co w tej sytuacji zrobić. Bóg obiecał mu, że jeśli się ukorzy, że jeśli będzie wierny jemu, to wybawi go z tego ucisku, a znakiem będzie, dobrze znacie ten fragment, tak, panna, która pocznie syna o imieniu Immanuel. Achaz jednak odrzucił pomoc Pana i wysłał prośbę o pomoc do króla asyryjskiego, mówiąc: ja jestem twoim synem, ty jesteś moim ojcem. Czyli innymi słowy, poddając się mu, nie tylko podając się w sensie takim, jestem uprzejmy i potrzebuję twojej pomocy, ale też w sensie religijnym, uznając, że on jest tym, który jest w stanie go tylko wybawić. No i różnego rodzaju Achaz robił rzeczy, ale tak jak to wychodzi, słuchajcie, poddanie się w wymiarze duchowym, zamknięcie świątyni Pana, postawienie różnego rodzaju ołtarzy, innymi słowy, to był bezbożny król, ale sprowadzenie Asyryjczyków spowodowało jedną rzecz. Z jednej strony Asyryjczycy wybawili Izraela, spod ucisku Izraela i Amanu, ale z drugiej też strony doczekali się kolejnego tyrana, który zaczął ich łupić i który od nich wymagał. A więc mamy upadek Judei tutaj. Mamy widoczne odstąpienie od wierności Bogu i poleganie na bogach, którym oddawali cześć sąsiednie narody. To jest jeden, jak gdyby, z fragmentów tego kontekstu. Drugi fragment to to, że powinniśmy pamiętać o tym, że dla przypomnienia, że w czasach, kiedy panował syn króla Salomona, a więc Jeroboam, doszło do rozłamu między Izraelem, było królestwo północne, 10 plemion Izraela, i było królestwo Judy, 2 plemiona, plemię Judy i plemię Benjamina. I to, co przed chwilą powiedziałem o Achazie, o Hiskiaszu, tyczy się właśnie królestwa Judei, tak, gdzie stolicą była Jerozolima. Ale teraz chciałbym powiedzieć coś o tym królestwie Izraela, które na pewno znacie, kiedy czytaliście historię, jak to Bóg posyłał Eliasza, Izajusza, różnego rodzaju proroków i nawoływał również to królestwo do tego, żeby było wierne Bogu. W czasach Hiskiasza, właściwie w szóstym roku jego panowania, doszło do podboju przez Asyryjczyków tego królestwa. Doszło do tego, że Asyryjczycy nie tylko podbili te 10 plemion, ale je przesiedlili. Więc to nie jest pomysł Stalina, słuchajcie, że Stalin wpadł na taki pomysł, że przesiedlał różnego rodzaju narody. Już to w starożytnym świecie funkcjonowało, że przesiedlano różnego rodzaju narody, a więc te 10 pokoleń przesiedlono gdzieś tam w okolicach Babilonu, sprowadzono inne różne bezbożne plemiona. A więc Izrael, który nawet jeśli był niewierny, jednak to było 10 pokoleń, jednak to był Boży lud, został kompletnie osądzony przez Boga z powodu swojej niewierności, z powodu swoich grzechów. Asyria tutaj było narzędziem w rękach Boga, tak jak w przypadku Judei, tak w przypadku Izraela. I to był szok, słuchajcie, to był szok dla całego Izraela, dla Judei, że Bóg... No przecież naród wybrany, że Bóg w taki sposób osądził ten naród. W taki sposób osądził ten naród. No i teraz mamy, a więc Ojciec króla Hiskiasza był tym bezbożnym królem, który ściągnął na siebie Asyryjczyków w akcie niewiary, w akcie takim, że trzeba się oprzeć na obcych sojuszach, na ludziach, na różnego rodzaju właśnie takim politycznym przymierzu. Z tego powodu Judea popadła może nie w niewolę, ale popadła w zależność od Asyryjczyków. A z drugiej strony mamy Izraela, który w czasach Hiskiasza, kiedy zaczął panować Hiskiasz, przestał istnieć. Również z powodu bezbożności, również z powodu grzechu, który miały miejsce. I chociażby w Księdze Kronik jest wyraźnie opisane, jakie to były grzechy. No i mamy Hiskiasza. Hiskiasz objął panowanie i to był pobożny król. Jego ojciec był bezbożny, on był pobożny, był synem bezbożnego Achaza, ale pierwsze co zrobił, to otworzył świątynię, oczyścił Jerozolimę z wszystkich miejsc, gdzie oddawano cześć obcym bożkom. Wyprawił coś, co dotychczas chyba w Izraelu się nie wydarzyło, ogromną paschę, gdzie sprowadził właściwie wszystkich Izraelitów, zapraszał na tą paschę, a więc widzimy wyraźną odnowę. Widzimy, że w czasach Hiskiasza ta odnowa miała miejsce. Ale no właśnie, cóż się wydarzyło, że ten pobożny król, że ten Hiskiasz jednak sprowadził na siebie Sanheryba, króla asyryjskiego. No i mówi się, słuchajcie, że tak jak on był pobożny, tak w przypadku w sprawach międzynarodowych, albo brakowało mu wyrobienia, pierwsza rzecz, i to na pewno, bo później zaprosił babuńczyków, żeby oglądali jego skarb. Może miał złych doradców, na pewno pojawiła się pycha, ponieważ kiedy Bóg umocnił Judeę, Judea zaczęła sprzymierzać się z Egiptem i przestała płacić daninę Asyryjczykom. Przestała płacić daninę Asyryjczykom, co sprowokowało Asyryjczyków do tego, żeby przybyli do Judei, żeby złupili Judeę. Mówi się, że tam około 200 tysięcy ludzi poszło do niewoli. I żeby Asyryjczycy oblegali Jerozolimę. A więc mówimy o takim dosyć krytycznym momencie, o momencie, w którym widzimy upadek Izraela, pojawia się Hiskiasz jako odnowiciel, ale coś się wydarzyło w tej Judei, że jednak nawet jeżeli w czasach panowania tego pobożnego Hiskiasza, i czytamy o tym chociażby w Księdze Izajasza, że jednak Izrael, że jednak ta Judea, mówię na przemienie Judea i Izrael, ale teraz już mówiąc Izrael, będę mówił o Królestwie Judei, o tym południowym, żeby też porządkować. Coś się jednak wydarzyło, że Asyryjczycy sprowokowani przybyli do Judei, złupili ją, no i oblegali Jerozolimę. Rozdział, który przeczytałem, to jest rozdział, który jest fragmentem, znowuż kontekst, fragmentem większości. Cała ta mowa Izajasza to jest od 28 do 35 rozdziału. W tym fragmencie jest bodajże chyba 7 biada, gdzie Izajasz ostrzega Boży lud, gdzie Izajasz wskazuje na Boży sąd, który nadejdzie. Ale tak jak to w przypadku Izajasza, z jednej strony jest biada, zapowiedź sądu, ale z drugiej strony jest też zapowiedź wybawienia. I ten rozdział 29 jest dobrą ilustracją, żeby o tym mówić. A więc kiedy przejdziemy do tego rozdziału 29, pierwsze co widzimy, to zwrócenie się do Ariela. Nie ma wprost takiego miasta Ariel w Biblii. Trudno odczytać w oparciu o samą nazwę, co to jest. Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy... Zresztą tutaj, jeżeli ktoś ma Biblię brytyjską, jest to napisane. Jeżeli ktoś odczyta to Ariel oznacza ognisko Boże. Z kontekstu, o którym tutaj za chwilę jest mowa, to wyraźnie jest raczej mowa o Jerozolimie. Ognisko Boże, czyli ten ołtarz Boży, czyli serce Jerozolimy. Z drugiej strony, troszeczkę innym tłumaczeniu, to jest Lew Boży, a więc to też jest mowa, ewidentnie konotacja z królem Dawidem i z pokoleniem Judy. Ale czytając dalej, biada Arielowi, miastu, w którym obozował Dawid, i dalej czytamy o tym, że to miasto będzie oblegane, że Bóg będzie oblegał to miasto, tak jak Dawid je oblegał, no to ewidentnie możemy odnieść to do Jerozolimy. Pamiętacie na pewno, kiedy Dawid zdobywał Jerozolimę, oblegał ją Joab jako ten, który przedarł się, zdobywając ją w imieniu króla, został wodzem Izraela z tego powodu. Więc Bóg będzie oblegał Jerozolimę, tak jak w czasach Dawida. Tutaj ten rozdział też, co chciałem powiedzieć, to też gdyby zastanowić się nad słowami Jezusa, który też mówi do Jerozolimy: Jerozolimo, Jerozolimo, czemu nie rozpoznałaś czasu nawiedzenia swego? Przybędą, będą cię oblegać, pojawią się machiny. Ten rozdział, tam jest bardzo wiele rzeczy, z których Jezus jak gdyby odnosi się do tego fragmentu i wręcz cytuje go. No i tutaj znowuż mamy czas sądu, tak jak Jezus będzie mówił, gdy przyjdzie o czasach sądu nad chodzącym Jerozolimą, tak samo tutaj mamy czas nadchodzącego sądu nad Jerozolimą. Jaka była sytuacja duchowa Judy wtedy? Ten fragment, ten rozdział pokazuje nam, że Juda nie był w jakimś doskonałym stanie duchowym, nie był wiernym Bogu. Opisani są jako ślepi i głusi. Opisani są jako ci, których serca są daleko od Boga. Zresztą Jezus też cytuje ten fragment, także ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami, czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, będę postępował dziwnie z tym narodem. To jest zaskakujące, słuchajcie. Mówimy o królu Hiskiaszu, tym pobożnym królu, że jednak ta sytuacja, w której on był, raczej wskazuje na to, że ta odnowa, która się dokonała na samym początku jego panowania, nie oznaczała do końca zmiany. To ciągle wymagało wielu reform i pracy. Ale to jest też ciekawe, że w czasach Hiskiasza, tego pobożnego króla, czytamy we wcześniejszych rozdziałach, czytamy również tutaj, że możni zataczali się od wina, szydzili z proroctw Izraela, z Izajasza, a przede wszystkim to, co oni robią, ich błąd polega na tym, że opierają swoją ufność nie w Bogu, ale na Egipcie. A więc sytuacja, w której jest Juda, nie jest lepsza od sytuacji Izraela. Nie jest lepsza od tego królestwa, które przestało istnieć ciutkę wcześniej. Nie jest lepsza, może ciutkę lepsza niż od tego, co w czasach Achaza miało miejsce. Oczywiście świątynia została oczyszczona, Wielka Pascha miała miejsce, ale ciągle wiele serc ludzkich nie było odnowionych. Ciągle wiele serc było oddalonych od Boga i można powiedzieć, że takim papierem lakmusowym, kwintesencją było to, że zbili się w pychę, przestali płacić trybut Asyryjczykom i oparli się na przymierzu z Egiptem. Wiele razy Izajasz w całym fragmencie od 28 do 35 rozdziału, zaraz w 30 rozdziale też wyraźnie wskazuje na to, że to jest absolutnie błędna polityka. Dlatego, że ich sojusz z Egiptem jest złudny. Tak jak już mówiłem, Izajasz jest w swoich proroctwach z jednej strony bardzo ostry. W imieniu Boga wypowiada się, że Juda zostanie osądzony, że Jerozolima będzie oblegana, ale z drugiej strony daje też zapowiedź wybawienia. Mówi o tym, że jednak przejrzą i usłyszą. Mówi o tym, że jednak przestaną być głupi i ślepi. No i słuchajcie, na sam koniec, kiedy ten Sanherib, jego wojska oblegały Jerozolimę, 185 tysięcy wojska, kiedy możecie doczytać cały ten fragment, kiedy wydaje się, że sytuacja jest kompletnie beznadziejna. Egipt gdzieś tam się pojawił, ale został po prostu tak rozgromiony, jeżeli chodzi o wojska Egiptu, przez Asyryjczyków. Sytuacja Jerozolimy jest beznadziejna. Za chwilę może wydarzyć się to, co się wydarzyło z Samarią, że zostanie zniszczone to miasto Boże, to właśnie ognisko Boże, że zostanie przesiedlone, bo o tym mówi sługa Sanheryba, że dojdzie do tego, że przesiedlę was. Dam wam gdzieś tam ziemię też miodem i mlekiem płynące. Sytuacja jest kompletnie beznadziejna, właśnie z powodu grzechu ludu Bożego, właśnie z powodu tego, że oddalili się od Boga, że otworzyli świątynię. Liturgia może była wspaniała, wiele fajnych rzeczy się działo, nie zmienia to jednak faktu, że ich postawa względem Asyryjczyków, którzy byli narzędziem w rękach Bogu, ich postawa względem proroctw Izajasza wyraźnie wskazuje na to, że nie byli wierni Bogu. Ale Izrael się ukorzył. Jak zachęcam, żeby przeczytać całą tą historię, nie sposób ją w ogóle tutaj przedstawić całkowicie. Izrael się ukorzył i Izrael, nie tylko Hiskiasz, ale wszyscy możni przyszli przed Boży tron. Hiskiasz założył wór pokutny, wyznał, że tylko Bóg jest w stanie go uratować. I co Bóg uczynił? Posłał anioła pańskiego, który bez ani jednej strzały, bez wyciągnięcia miecza rozgromił całą armię 185 tysięcy wojska w takiej liczebności, a to był początek upadku też Asyryjczyków, którzy też z kolei zbili się w pychę, tak? A więc cała ta historia to jest ważne wydarzenie w historii Bożego Ludu. Właśnie z tegoż powodu, że to jest bardzo krytyczny moment. Z powodu grzechów, powtarzanych grzechów Izraela, Bóg posłał Asyryjczyków. To jest to naczynie Bożego gniewu. To On przez nich wylewa swój gniew względem Izraela, względem ich niewierności. Asyryjczycy są narzędziem w Jego ręku. Nie ma żadnych politycznych sojuszników. Egipt został rozgromiony. Nie ma nikogo, kto byłby ich w stanie uratować. Nadchodzi moment, kiedy cały naród korzy się przed Bożym tronem. Hiskiasz, który reprezentuje ten naród, wyznaje to przed Bogiem, zakłada wór pokutny i Bóg w cudowny sposób wybawia Jerozolimę, wybawia ich. Tak pokrótce, słuchajcie, bardzo pokrótce przeszedłem ten fragment, ale ze względu na spóźnienie chciałbym przejść do zastosowania i cała ta historia mówi nam o tym, czego możemy się nauczyć z tej historii. Słuchajcie, no pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to, że Bóg jest Panem historii. On panuje nad narodami, on panował nad Asyryjczykami, on wzbudzał wielkie imperia babilońskie. I w tej historii wyraźnie widać, że Bóg jest Panem całej historii. Mówię to dzisiaj nawiązując do wczorajszego Święta Niepodległości, słuchajcie, dlatego że również to wczorajsze wydarzenie, to świętowanie jak najbardziej powinniśmy odczytywać, interpretować też naszą historię w kontekście tego, że Bóg jest Panem całej historii. Nie ma przypadków, a więc słuszną rzeczą jest zadawać sobie takie pytanie, czy to, co ma miejsce dzisiaj, jest Bożym sądem, czy nad Europą, czy nie, czy... Słuszną rzeczą jest z jednej strony zastanawiać się nad tym, w jaki sposób Bóg historię Polski, historię świata w pewnym sensie można powiedzieć prowadzi. Słuszną też jest rzeczą rozpoznawać wiele cudownych rzeczy, które Bóg czynił, również względem nas Polaków i dziękować za nie, Sud nad Wisłą, czy odzyskanie niepodległości. I słuszną rzeczą jest naśladować niektórych w tym, rozmawiać z dziećmi o tym. Ja przeczytam fragment Zarys dziejów reformacji w Polsce Waleriana Krasińskiego, to jest Repin chyba z 1800 któregoś roku. On też się zastanawia nad historią Polski w kontekście reformacji, pisze coś takiego. I może dzieje żadnego innego kraju na świecie nie są tak uderzającym dowodem błogosławieństwa, jakie naród odnosi z wprowadzenia religii opartej na Piśmie Świętym, a klęski, jaka spada na społeczeństwo przez jej zdławienie. Widzimy bowiem, jak w równej mierze z postępem reformacji rosły w Polsce dobrobyt i chwała, upadając natomiast w miarę tłumienia w niej nauki ewangelicznej i zwrotu do katolicyzmu. To jest jedna z interpretacji historii, która na pewno nam, reformowanym, się podoba, tak? Natomiast zachęcam do tego, by nie lekceważyć historii. Nie też w kontekście tego, żeby tylko coś umieć, jakieś daty, ale właśnie żebyśmy uczyli się, jeżeli chodzi o historię naszego życia, tego, co Bóg nam robi, co się dzieje w naszym życiu, w kontekście tego, co dzieje się z naszym krajem, w kontekście tego, co dzieje się z naszym Kościołem i w kontekście tego, co Bóg czynił w historii z Izraelem. Dlatego, że to będzie uczyło też nas właściwego podejścia do rzeczywistości, która ma miejsce. Druga rzecz, którą myślę, że ta cała historia nam mówi, to jest takie, jako Boży lud powinniśmy unikać fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Widzicie, słuchajcie, niektórzy opierają się na państwie, mówiąc, że państwo mnie uratuje, państwo mnie wybawi, państwo zadba o mnie, da 500+, czy cokolwiek. A jak nie, to Unia, a jak nie, to może na bogactwie mogę oprzeć swoją nadzieję, a jak nie, no to może w Maryi złożę swoją ufność, tak jak w sierpniu znowuż powierzono nasz kraj Maryi. Czy też ktoś będzie pokładał ufność w Międzymorzu, czy w Ameryce. Słuchajcie, to nie jest nic złego. Nie chodzi o to, żeby iść na skróty i powiedzieć, że sojusze są złe, znajomości są złe. Absolutnie nie. Tu nie chodzi o prymitywne chrześcijaństwo w stylu, no wiesz, jeżeli się ubezpieczysz, to znaczy, że grzeszysz, bo nie ufasz Bogu, tak? To nie o to chodzi. Wydał nam rozum, powinniśmy być zapobiegliwi. Tak ten świat jest stworzony, ale tu chodzi o coś innego. I o tym mówi Izajasz na początku akurat 30 rozdziału. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzechu do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. Słuchajcie, to jest dokładnie to, co robił Achaz, posłał do Asyryjczyków. Teraz Hiskiasz, jego syn, popełnia ten sam błąd i całą swoją ufność nie pokłada w Bogu, tylko pokłada w Egipcie. I Bóg rozpoznaje to jako akt niewiary. Inną rzeczą jest, słuchajcie, kiedy szukam sojuszy, kiedy zawieram znajomości, kiedy jestem zapobiegliwy, ale robię to w duchu wiary, posłuszeństwa, dlatego, że Bóg mnie do tego zachęca, ale zupełnie inną rzeczą, kiedy to jest akt niewiary. Kiedy ja uważam, że tylko w tych rzeczach mogę pokładać swoją ufność, nadzieję i że to jest moje wybawienie, nie Bóg. Także cała ta historia wskazuje na to, że tylko Bóg może nas ocalić. Tylko Bóg może nas ocalić. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana, tak? On jest suwerennym Bogiem, nic nie dzieje się bez Jego woli. Pytanie, czy w to wierzysz i czy w taki sposób interpretujesz rzeczywistość, tak? Trzecia rzecz. W całej tej historii, i ta historia jest kolejnym potwierdzeniem tego, wskazuje na to, że problemem człowieka nie jest brak sojuszy. To nie jest podstawowy problem człowieka. Widzicie, Izajasz, mówiąc im o tym, że są grzeszni, mówiąc im o tym, że oddalili swoje serce od Boga, czytą go ustami, ale absolutnie nie podążają za jego sprawiedliwością, nie są mu posłuszni, zataczają się od wina. Mówi praktycznie to, co mówi Jezus. On jest tak samo niewygodnym prorokiem jak Jezus. Jezus mówi to samo. Zobaczcie, i w czasach Hiskiasza, i w czasach Jezusa było potrzebne wybawienie, był ucisk. Izajasz mówi, zaufajcie Panu. Jezus przychodzi, oczekiwano oczywiście Mesjasza, przychodzi i nie mówi, słuchajcie, musimy troszeczkę inaczej tą politykę rozłożyć. Chyba musimy zawrzeć przymierze z kimś innym. Albo może pójdźmy w partyzantkę. Nie ma nic takiego. Jezus przychodzi i mówi, słuchajcie, waszym podstawowym problemem jest to, że oddaliście się od Boga. Waszym podstawowym problemem jest to, że jesteście grzeszni, musicie się nawrócić. Podstawowym problemem człowieka jest bunt i wrogość względem Boga. Czy to znaczy, że nie powinniśmy uprawiać polityki? No nie, słuchajcie, nie chcę tego uprawiać. Tak Bóg stworzył tak ten świat, że polityka jest jedną z elementów funkcjonowania tego świata, że mniejszość rządzi większością, tak? No oczywiście, że tak. Ale chodzi o to, co jest rzeczą pierwszą, a co jest rzeczą wtórną. Przez politykę ten świat nie będzie zbawiony. My nie jesteśmy dziećmi Arystotelesa, który uważa, że człowiek jest tym zwierzęciem politycznym i to kręci się wszystko wokół tego. My wiemy, że człowiek jest tym stworzeniem, które przede wszystkim ma żyć na Bożą chwałę i że u podstaw wszelkiej odnowy, wszelkiej zmiany w tym świecie leży Ewangelia i Boże Słowo. Odmiana serca, przemiana serca i w oparciu o to może dokonać się przemiana. Nie ma drogi na skróty. Widzicie, podstawowym problemem człowieka, powtarzam się, ale chcę to wybrzmieć, jest właśnie to, że jest grzeszny, że musi się zwrócić do Boga, nie zaś, że brakuje mu pieniędzy, albo że brakuje mu odpowiednich znajomości czy sojuszy. Te rzeczy są ważne, nie chodzi o to, żeby je lekceważyć, ale co jest tym, można powiedzieć, numer jeden, co jest tym podstawowym problemem. I tak jak mówiłem, polityka nie zmieni tego świata, lecz Bóg poprzez Ewangelię, posłuszną pracę Bożego ludu z pomocą Ducha Świętego. To jest coś, co przemieni ten świat, nie zaś fałszywa ufność w tym, że głosowanie na kogoś będzie rozwiązaniem wszystkich problemów. Oczywiście, że głosowanie na kogoś jakieś skutki zrodzi, tak? I powinniśmy w mądry sposób o tym decydować, ale jako Kościół, jako ci, którzy mają tą duchową miarę, którzy patrzą oczyma wiary w duchowy sposób, powinniśmy widzieć coś więcej niż tylko debatę polityczną. I ostatnia rzecz, która myślę, że jest przypomnieniem dla nas, to ta historia, słuchajcie, jest doskonałym przypomnieniem Ewangelii. Mamy zbuntowany naród, który jest pyszny, który gdzieś opiera się na jakichś fałszywych sojuszach. Mamy rozgniewanego Boga, który posłał Asyryjczyków, by zgnieść, by osądzić Jerozolimę. Mamy korzącego się Hiskiasza. To już jest końcówka, to jest pewna ta muzyka. Mamy korzącego się Hiskiasza, który razem z całym ludem prosi Boga o zmiłowanie i wybawienie. I anioł Boży przychodzi i pokonuje wroga, dokonuje się wybawienia. Hiskiasz nie miał nic do zaoferowania Bogu wtedy. Kompletnie był zdany całkowicie na Bożą łaskę. I być może właśnie cała ta historia właśnie była po to, żeby po raz kolejny pouczyć Izraela o tym, że tylko w Bogu można pokładać ufność i nadzieję. I zresztą o tym mówi Izajasz w tym fragmencie, w tych wszystkich rozdziałach, w 30 rozdziale od 18 wersetu, który jest, można powiedzieć, centrum całego tego fragmentu, mówi: i dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają, gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się.
Dziękuję, Romek. Proszę, powstańcie, zaśpiewamy i zbierzemy dziesięciny i na ofiarę.